Filipku, chodź, przyszedł z głosu Ewangelii, a to jest przyszły perkusista.
Cześć, widziałem ciebie gdzieś tam w necie.
Jak... Tak? No. Słuchaj, jak ja ci coś pokażę, żebyś mógł, jak na YouTubie wpiszesz takie coś ły przez ły, ojciec and syn, i wyświetli ci się taki kanał wideo, to od kiedy skończył 8 lat nagrywamy teledyski na różne tematy. I on gra tutaj, Filip, na perkusji, nie?
I czyj to był pomysł, Filip?
Nas jakoś tam się rodziło. Różne, tam już nawet na płycie jeden wziął udział. A dzisiaj wieczorem idzie nagrywać do studia perkusję.
Ojciec and syn. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka.
Chodź, pokażemy. Pokażę ci perkusję. To jest hybryda, że jest prawdziwa perkusja, ale on ją słyszy tylko w słuchawkach, czyli nie psuje nam życia, nie? Zobacz. Hybryda. Podłącz ją, słuchaweczki daj, żeby Henio mógł zobaczyć, jak to ten brzmi.
Czyli już parę lat to stukasz, tak?
No tak trochę, nie pamiętam już dokładnie ile, ale...
Masz tu?
Próbuję te, z przedłużaczem.
Dobra. Dobra, to siadaj za perkusją. Tak, ja tylko, żeby zobaczyć, czy dobrze ten... Dobra. Widzisz, zagraj, tak, słyszysz, tak, no, zagraj. Jak zamknij drzwi, to ten, dobra, a teraz zobacz, jak słychać. Ja to się śmieję, nie wiem, czy się śmieję, ale mówię, że to jest moja emerytura, nie? Inwestujemy w jego jakby lekcje perkusji.
Czasami tutaj razem gracie sobie coś, nie?
Tak.
O, tutaj widzę jakieś wiosła stoją.
To nie wszystkie. Przynieś Fendera, Filipku. Więc tak. Tym razem te gitary są. Nie są sprzedawane. Mało tego, tak jak ci mówiłem, że gitara ze mną wytrzymywała parę dni, to ta srebrna... Dawaj. To ta srebrna Music Man, jak ktoś gra na gitarach, to wie, co jest Music Man. Oryginalny, Axis. To mam ją od 2004 roku. Ta druga za nią to jest akustyczna, którą nagrałem kilka płyt i wiele koncertów, setki koncertów. Tam z tyłu to jest basówka, ale to tylko dla nas domowej zabawy, ojciec and syn. Tam, gdzie mamy kanał swój i tam nagrywamy rockowe rzeczy, to ten. A to jest moja ostatnia, to jest moje marzenie zawsze, Fender Stratocaster. Od kiedy dorosłem do brzmień dźwięków Jimiego Hendrixa, bo to musiałem 20 ponad lat pograć, żeby zrozumieć, o co chodziło w Hendrixie. I teraz ja zawsze byłem znany z szybkich solówek, tak zwany shredder, czyli szybkie granie. A od paru lat coraz bardziej spowalniam, jak Gilmour i ci wszyscy od Pink Floydów i z polskiego rynku Klimaciarz Borysewicz. I powiedziałem, muszę mieć też Fendera Stratocastera. I to jest mój nabytek od jakiś czas temu, najnowszy. Ja, słuchaj, ja w ogóle, ja gram, ja z gitarą mam do czynienia na dzień dzisiejszy 30 parę lat, od 87 roku. Oczywiście przerwy i tak dalej, ale jakby to wszystko zliczyć, zawsze gitara była moim jakby takim umilaczem czasu. Po przejściu na stronę życia nagrałem swoje gitary na ponad 20 płytach. Gościnnie czy też swoje rzeczy, ale w tamtym okresie to może miałem 2 miesiące gitarę swoją, bo zawsze jak miałem to parę dni przepijałem za bezcen. Sprzedawałem albo gubiłem gdzieś. Albo sprzedawałem, albo gubiłem, albo gdzieś połamałem. No, takie ten. No. A jesteśmy teraz na etapie, że pracuję nad materiałem, chciałbym właśnie solową płytę wydać, solową płytę żony. Ona w chórkach, w różnych zespołach śpiewała. Nie jednego artystę ratowała swoim głosem gdzieś tam w tle chórkiem. Teraz przyszedł czas na jej płytę i siedzimy, robimy.
A zrobiłeś taki również zespół, w którym grają dzieciaki niepełnosprawne?
Damy radę, tak, mieliśmy zespół. Bo żona pracuje w warsztacie terapii zajęciowej, jest terapeutką. I zrobiliśmy właśnie taki muzyczny skład, że 8-osobowy, połowa osób niepełnosprawna, upośledzona i połowy skład pełnosprawni. I graliśmy z 8 lat, 2 płyty wydaliśmy, to taka muzyka rock reggae, nie? I postanowili, na próbach nie było żadnego, jak to się mówi, taryfy ulgowej nie było. Wszyscy tak samo pracowali. To jest ci kawałek łączę. Wchodziliśmy na scenę, pamiętam. Były takie sytuacje, że tak myśleli, a to jakiś zespół, taki niepełno tak. Tu z Majką wjeżdżaliśmy na wózku. Tu z zespołem Downa Szymon. Mówi, no sobie tam pewno będą śpiewali jakieś tam smenty, czy coś, tak było widać. A gdy zaczynaliśmy grać, a sekcję mieliśmy taką na poziomie muzycznym i utwory mieliśmy takie dynamiczne, to już po paru dźwiękach ludzie zaczęli patrzeć i się zastanawiać, co to tam, nie? Nawet kiedyś Anna Dymna chciała nas na ten krakowski, tak, tak, ale akurat się nie zgodzi, coś tam nam nie pasowało terminowo, nie? No, tak, także to był ten taki, 8 lat gdzieś graliśmy, nie? W całej Polsce.
Gitarę widzę.
To jest Filipa taka do zabawy, taka dziewczyny podrywa na tą gitarę. Zagraj coś, zagraj coś, bo, ale zagraj, bo to jest polecenie ojcowskie. No. A to co na grady tą... Jak ładnie, widzisz? O, ma być perkusistą, ale gitarę też... Jeszcze jest ukulele.
Fajne, jest proste bardzo.
No zagraj coś na ukulele. prosił, żebyś śpiewał, bo nawet na mnie chcesz śpiewać. A co nie do radia, co? No, znaczy, geny muzyczne przejął po mnie i po mamie też. I zobaczymy, co to z tego będzie. Powiedz, jakiego masz wspaniałego tatę tutaj do mikrofonu.
Że jakie twoje życie by było nędzne, żeby nie twój tata?
No chyba muzyka jak razem. To, no, łodzie z syn.
No ale powiedz, czy tata cię bije, czy nie bije?
A ten... to...
po ostatnim biciu zapomniał.
O to chodzi, że nigdy go nie uderzyłem, nie? No. I można? Można? Ale teraz nie wiadomo, czy jesteś na tyle grzeczny, czy nie zrobiłem błędu wychowawczego, że ci klapsa nie dałem.
Czy
co?
Jest tak szybki i ucieka.
No. Już mieliśmy teraz, wyobraź sobie, mieliśmy teraz propozycję na maj, tylko nie przygotujemy, bo nie mamy basisty. Przyjeżdża syn Gary Moore'a, Jack Moore. I mi zaproponowali, żebym przed nim zagrał i czy bym z Filipem właśnie nie zagrał. To teraz, świeża sprawa. No. Ale nie mamy składu teraz takiego obecnego, żeby szybko przez miesiąc przygotować się.
Trudno to basistę znaleźć ogólnie. No.
Który by dorównał nam, prawda?
No
tak. To taka wasza jaskinia tutaj, tak? Muzyczna.
No tak, tylko mówię, to w tych czasach to jest tak, że nie męczymy sąsiadów, wszystko jest zamknięte w słuchawkach.
No tym bardziej babci na dole.
Babci na dole, tym bardziej. No. Swego czasu też ja jeździłem dużo z zespołami w ramach ewangelizacji jako gitarzysta i ktoś, kto składa świadectwo do więzień, do poprawczaków, ale także również gdzieś tam na ewangelizację, gdzieś tam w parkach czy gdzieś i zauważyłem jedną rzecz, która, znaczy nie, to nie będzie moje złośliwe jakby określenie, ale takie, żeby zobrazować to, że chrześcijanom nie brakuje gorliwego serca gorącego do głoszenia słowa, ale brakuje wyobraźni. I podam przykład. Kiedy jeździliśmy, nie będę tu mówił nazwiskami, ale z różnymi ludźmi jeździłem muzycznie właśnie i na ewangelizację do więzień przykładowo. I ewangelizacja polega na tym, że się mówi same mądrości, jak, że Bóg może być ojcem, że można Boga traktować jak ojca. I to się wszystko zgadza, to się wszystko zgadza. Ale wiesz, ja kiedyś siedziałem po tamtej stronie, też byłem w więzieniu, też byłem gościem, który miał na sumieniu wiele złych rzeczy. I kiedy ktoś mi mówił o Bogu, no nawet pięknie, nie wiem jak pięknie, to nie było to dla mnie autentyczne, ponieważ ja nie wierzyłem w Boga. I to po koncertach, czy gdzieś tam w samochodzie, w busie, jak jechaliśmy, próbowałem tłumaczyć. Słuchajcie, wyobraź sobie, że jeśli mówisz komuś o Bogu, gdzie są ludzie, którzy nie znają Boga albo nie wierzą w Jego istnienie? To tak samo jakbyś mówił tak, słuchajcie, są krasnoludki i musicie uwierzyć, że krasnoludki was kochają, traktujcie ich za swoich przyjaciół, oni cały czas o was myślą. Co to takiemu więźniowi da? To nie jest dlatego, że ja przeczytałem jakieś wielkie, mądre książki na ten temat, nie? Ale wiem to z życia, bo ja pamiętam moją sytuację, kiedy pierwszy raz ktoś mi powiedział o Bogu właśnie. Był to pastor. Ja już wtedy byłem bezdomnym alkoholikiem po wyrokach. Mało tego, już nawet to był czas, kiedy już byłem tak stoczony, że piłem denaturat jak wodę mineralną. Bez popitki, bez żadnych tam przepuszczaczy. Nie? Po prostu piłem jedynie tam trochę wody. A czasami czyste, jak trzeba było, jak mocno trzęsło. I wtedy poznałem takiego pastora Henryka Skrzypkowskiego. I on mi zaczął mówić o Jezusie. Nie? Że Jezus może zmienić moje życie. I tak dalej. Ja po tych wszystkich przejściach, po odwykach, po tych zaliczonych więzieniach, po moich próbach i wszywki, nie wszywki, i ja już wtedy byłem bezdomny, nie? Stracona rodzina i wszystko. I on mi to, wyobraź sobie, on miał wspaniałą rodzinę, żonę, wspaniałe dzieci, normalnie żył, funkcjonował w społeczeństwie, a ja stoję przed nim podarty ze wszystkiego, obdarte ciuchy, obdarte sumienie, zdrowie, reputacja. Ja z takim, na takim dnie czułem litość nad tym człowiekiem, że on w takie pierdoły wierzy. Henry mnie zabierał na różne ewangelizacje. Ja z nim jeździłem, żeby towarzyszyć mu. Wtedy trochę odpoczywałem od tej ulicy, od tego życia. Nabierałem oddechu na kolejne, chociaż sobie zawsze obiecywałem, że już nie wracam do takiego życia, ale to chwila, moment. Maksymalnie to moja abstynencja przez 17 lat ciągłego picia to 8 dni. To maksymalnie najdłużej wytrzymałem, nie pijąc. A ciągi miałem taki rekord, który pamiętam, to był od 21 października do 4 października. Tam parę dni mi zabrakło do roku. A to nie było, że piwko tam dziennie, cały czas na nieprzytomny, nie? No, ale generalnie właśnie i Heniu mi zabierał na tę ewangelizację, nie? I pamiętam, po którejś ewangelizacji tak leżę na tej klatce schodowej znowu i pracowały we mnie te świadectwa, nie? Że ten mówił, że pił tak jak ja, że ten stracił rodzinę, że ten, że tamto, że... I tak to we mnie pracowało, nie? Mówię, bo to człowiek, jak leżysz na tej klatce schodowej, nie masz telewizora, jedyna myśl to taka, żeby ktoś nie wyszedł i cię nie pogonił, a reszta nic cię nie interesuje. Nie interesuje cię to, że ty musisz wstać do pracy, że ktoś na ciebie czeka, w ogóle, że ktoś zadzwoni, w ogóle, jakie tam zadzwoni. Nikt się tobą nie interesował, nikt ciebie nie oczekiwał, nie było ciebie, nie było ci w społeczeństwie, także sam ze sobą rozmawiasz, nie? Bo ja na mieście, jak spotykałeś kumpli, to tylko ile masz, co robimy, gdzie, skąd załatwić i idziemy pić, nie? I tak dalej. No i wiesz, i stwierdzę sobie tak, mówię, Boże, jeśli Ty faktycznie istniesz, i to była moja pierwsza modlitwa, ale nie z wiarą, bo nie wierzyłem, tylko z nadzieją, nie? Boże, jeśli Ty istniejesz, to mówię, i faktycznie tak jak oni mówią, jesteś wszechmogący, to co stoi na przeszkodzie, byś sobie bym w Ciebie uwierzył? Tym bardziej, że mówią, że jesteś wszechmogący. Ale jakbyś sprawił, żebym uwierzył, to mi będzie łatwiej ich słuchać o tobie i wierzyć w to, co mówią, nie? A nie, że jesteś kolejnym krasnoludkiem, nie? I rano oczywiście nie było żadnych fajerwerków, nie roztworzyły się niebiosa i zamiast straży miejskiej nie stanęło trzech aniołów. Tak nie było, nie? Dalej poszedłem pić. Dalej się trzęsłem, w ogóle mój dzień to wyglądał tak, jakbym w ciągu alkoholowym. To wygląda tak, wiesz, że na przykład budzisz się rano, 6 rano, na klatce przeważnie ciebie budzą, co pan tu robi, albo i znowu pan jest, coś tam. Jak pan, to i tak było dobrze, bo czasami po prostu bezosobowo, co robisz tego, wyjdź stąd, albo dzwonią po prostu po straż. Człowiek już jest przyzwyczajony, że jest zerem, wychodzi na tą ulicę, już nie dba o siebie, o swój wygląd, tylko w moim przypadku, że kolejny dzień do przeżycia. Idziesz i nagle widzisz ojca z dzieckiem i zaczynasz przypominać sobie swoje dziecko, które już parę lat nie widziałeś. Nie wiesz, jak wygląda. Tęsknota. No to jest kolejny powód, żebyś się nachlać. Ale żeby się nachlać, najpierw się trzeba lepiej poczuć. A ja, żebym się lepiej poczuł, musiałem wypić 3 wina. Żeby się poczuć. 3 wina, te takie, wiesz, te tanie, żeby się lepiej poczuć. I to wyglądało tak, że jak się w miarę dobrze czułem, to szef wchodziłem, kupowałem, albo ktoś mi kupował, jak się bardzo trzęsłem. Jak się bardzo trzęsłem, miałem drgawki, to pierwsze wino tam, jak kolega mi pomógł otworzyć, to pomógł mi trzymać, bo się cały trzęsłem, żebym nie trafił w usta tą butelką, nie? Jak to pierwsze wino wypiłem prawie jednym duszkiem, wtedy mi to zaczynało tak po chwili troszeczkę jakby lekko odpuszczać, zimne, gorące poty, zimne te i tak się mniej trzęsłem. Drugie wino wypiłem już tak na 2 razy, to już tak zacząłem się czuć tak w miarę. Trzecie wino już się czułem tak jak po dobrej kawie i no tak nawet humorek się poprawiał na zasadzie nie, że byłem pijany, ale już tak człowiek się czuł taki normalnie fajny, zadowolony ze wszystkiego. I pamiętałem, kim jestem, gdzie jestem, w jakim miejscu w życiu oczywiście, ale to nie miało dla mnie znaczenia, już się czułem dobrze. I wtedy dopiero zacząłem pić. Albo szedłem kombinować na picie. Nie? I tak wyglądał dzień. I później w ciągu dnia się piło. Nieraz urwał się film gdzieś tam w ciągu dnia. Nieraz się dotrwało do wieczora. Zbliżał się wieczór. To się zastanawiało, gdzie się pójdzie spać.
A co się w głowie dzieje, jak się leży na klatce? Zapada już zmierzch. Drzwi się zamknęły. I co się dzieje w głowie?
To jest różnie. Zależy, jak się fizycznie czujesz i jaki poziom alkoholu masz we krwi. Ale jeśli jesteś pijany, to masz karuzelę w głowie i tysiące myśli. Wszystkie się skupiają, czy jutro będę miał napicie, albo jak mam napicie, kiedy te rano, bo już się nie mogę doczekać, żeby iść dalej pić. Nie? Jeśli człowiek czuje się niedopity, nie dopił się czy coś i ten, no to wtedy jest troszeczkę trzeźwiejszy, no to wtedy jest tragedia. Nie? Myśli samobójcze, tęsknota za rodziną, za dzieckiem i ta świadomość, że się nic w życiu nie reprezentuje, że już nigdy w życiu, świadomość, że tyle razy próbowałem wyjść z uzależnienia i to nic nie dawało, no to już wiem, że ja już się poddałem. To już skończył się ten czas, kiedy sobie wmawiałem, a może tym razem mi się uda. Ja już nawet nie podejmowałem prób, nie? Bo wiedziałem, że to i tak nie ma sensu. Smutek, tęsknota. Najgorsze to są wieczory, kiedy idziesz, bo na tej klatce to już jesteś troszeczkę spokojny, że dostałeś się gdzieś pod dach, bo wiesz, to były już te domofony. Gorzej jest, jak idziesz i widzisz światła w oknach, ludzi jeszcze ostatnie, którzy pędzą do domu i zazdrościsz, że oni mają gdzie iść, ktoś na nich czeka, może ktoś oczekuje, ktoś za nimi tęskni. Patrz, jak zima, mróz, to tobie zimno, zmarznięty, tęsknota, smutek, straszna samotność i marzysz o tym, żeby to się skończyło. Marzysz wręcz, żeby się nie obudzić już, nie? To było moje marzenie, nie? Próbowałem parę razy tam już nawet podejścia do odebrania sobie życia, ale w ostatniej chwili brakowało mi odwagi, a jak wypiłem, to już mi przechodziło na chwilę, bo to takie błędne koło, nie? Wiesz, ja bardzo lubiłem grać na gitarze, a przez picie spałem na izbie wytrzeźwień na twardym łóżku i spałem na tej ręce, a pod wpływem tego, że to był mój kilkumiesięczny ciąg alkoholowy, naczynia krwionośne ma zwężone i sobie odcisnąłem jakoś to się nazywa potocznie przez lekarzy porażenie sobotniej nocy. Pół roku mi ta prawa ręka wisiała. Nie? Też mnie to nie wystraszyło. W ogóle.
A w ten czas z gitarą miałeś coś wspólnego, czy nie?
Nie, wiesz co, to już był ten czas, kiedy jak się pojawiła gitara, a byłem wypity, no to tam mi się wydawało, że coś tam potrafię zagrać. Ale jak się pojawia gitara, gdzie byłem albo się źle czułem, albo skacowany czy coś, ręce mi się trzęsły, to już załamany, że już nie umiem grać, nic mi nie wychodziło. A jak posłuchałem gdzieś w radiu, gdzieś tam miałem okazję usłyszeć swoich idoli, to tylko taki żal po stracie, że kurczę, mogłem być dobrym gitarzystą i tam, nie. Za jakiś czas, parę tygodni, może maksymalnie, może 3 tygodnie, po raz kolejny spotykam Henia, mówi, że jedzie na ewangelizację do Bydgoszczy. Czy bym sobie z nim pojechał? To jest chyba tam z 200 kilometrów z Koszalina. No parę godzin jazdy, nie? No to jakoś tak się zawziąłem, że oczywiście dzień wcześniej przyszedłem, wykąpałem się, on mi dał znowu ciuchy jakieś. I jakieś tam uspokajacze typu relanium czy coś, żeby mnie ten, no jechałem jako osoba towarzysząca. I zawsze siadałem tak w pierwszym rzędzie, ale tak w rogu, żeby siedzieć i słuchać. Nie? I wtedy ja nie jestem poetą, piszę piosenki, ale poetą nie jestem, ale nie umiem tego nazwać. Nagle Nagle zacząłem go słuchać tak jakby to mówił tylko do mnie, nie? I mimo, że tam pełno ludzi było i zacząłem taki, poczułem takie jakby ta utaty na kolanach, takie uczucie, chociaż do końca nie pamiętam, jak u swojego ziemskiego taty było, bo młodo zmarł, a jak żył, to widziałem go tam rzadko, tak samo mamę rzadko widziałem, ale chyba tak się czuję bezpieczne dziecko u taty kochane i wtedy uwierzyłem, że Bóg, że nie miałem wątpliwości. Nie, że ktoś mi powiedział, masz wierzyć. Jakoś tak się stało, że wtedy uwierzyłem, że Bóg jest. Poczułem się jakby, nie czułem fizycznego dotyku, tylko takie poczułem, jakbym ojciec był, wziął mnie na ręce, ale tak w uczuciu poczułem, nie? I zacząłem płakać. A w miejscu publicznym, wiesz, ja miałem głowę przesiloną tymi zasadami więziennymi. Ja należałem do subkultury grypsujących. Gdzie płakać, a jeszcze w miejscu publicznym, nie? A ja w pierwszym rzędzie płakałem jak małe dziecko, nie? I pamiętam, wracaliśmy samochodem i zawsze dużo gadaliśmy. On gaduła, ja gaduła. I wtedy chciałem powiedzieć jedno zdanie. Tylko, Heniu, ja dzisiaj uwierzyłem w Boga, że istnieje. I nie umiałem przez całą drogę. Co chciałem powiedzieć, to taka kulka, kluska w gardle i płacz. Nie? Taki płacz taki wzruszenia, taki ciężko go opisać. Nie? Ten płacz był przyjemny, to nie był taki płacz ze smutku. Już nie myślałem, żeby się zapić na śmierć. Już nie myślałem, że życie nie ma sensu. Przede wszystkim zachciało mi się żyć z powrotem. Chciałem po prostu znowu nawiązać relacje z dzieckiem. Chciałem po prostu żyć, ale chciałem już żyć z Bogiem. Z Bogiem, którego wierzyłem już, że istnieje. I załatwili mi ośrodek właśnie Teen Challenge w Broczynie. I tam można powiedzieć, już z czystym umysłem zacząłem po raz kolejny terapię, ale tym razem z taką motywacją i celem troszeczkę o wiele innym niż do tej pory. Oczywiście twoje problemy, których narobiłeś, nie wymazują się jak w grach PlayStation. Game over i zaczynasz od nowa, nie? Albo zacznij nową grę. Nie, nie, nie. Cały czas ta gra się toczy, czyli te złe punkty, minusowe punkty masz na garbie. Jeden z moich minusowych punktów to było około 100 tysięcy długów alimentacyjnych plus te, które rosną. Nie? Mimo szczerych chęci idziesz do pracy i na przykładowo masz wypłatę 1000 zł, bo to ja mówię na tamte lata, te 20 lat temu, to bierzesz 1000 zł, ale 400 dostajesz do ręki, 300 płacisz za mieszkanie, 100 zł zostaje na życie, a 600 komornik. Ich nie obchodziło to, że nie będziesz mógł, tyle muszą zabrać komornicy i tyle. To są te konsekwencje, nie? Wiele razy też podcinało mi to nogi, nie wiedziałem jak żyć, ale na ludzki sposób dawało mi to argument, żeby znowu śpić, że to nie ma sensu, nie? No.
Filip, słyszysz? Kiwnij, jak słyszysz. Dobra. Słuchaj, to robimy tak, że zaczynamy intro krótkie, taki zarys zwrotki i wejście od razu na refren. Zobaczymy, jak to będzie w tym tempie. 126, nie? Dobra, to ja zaczynam.
Cały czas w sercu miałem tęsknotę za córką, nie? Wyobraź sobie, to się rozstało tak, że gdy się ożeniłem, małżeństwo trwało 2 lata. 2 lata. prawie codziennie piłem, wszywki nie pomagały, tam parę dni wszywka i ten, nie? Prawo jazdy mi zabrali, no niszczyłem życie psychicznie, fizycznie nie znęcałem się nad żoną, ale myślę, wydaje się, że bardziej kiedy ona codziennie, kiedy, jakim ja stanie przyjadę, nie? I pamiętam ostatnio, kiedy, jak to się mówi, pałka się przegła, kiedy znowu gdzieś tam zachlany na trawie leżałem, przyszedłem do domu, ona już wszystko wiedziała, spakowany byłem i to było pod Warszawą i wróciłem na Koszalin i tam zaczęła się ostra bezdomność. Ostra bezdomność, czyli już szedłem jak przecinak właśnie, nie? Po prostu no, patologia. Jeszcze później 2 lata więzienia jeszcze zaliczyłem i tak dalej. I córka wtedy miała 14 miesięcy, kiedy ją ostatni raz widziałem. Doczekałem tylko jak chodzi. I później pamiętam, że ona nie chciała mieć ze mną w ogóle kontaktu. Ona sobie ułożyła życie. No i próbowałem pisać listy. Oczywiście pisałem o Bogu czy coś, to tym bardziej stwierdziła, że zwariowałem od tego chlania. Ja, taki kryminalista, pijak, a teraz coś o Bogu pisze, to już w ogóle, nie? To jeszcze gorzej to odebrała, nie? I mi nie ufała i tak dalej. Ten. Ale pojawiły się takie portale jak Nasza Klasa, Facebook i ludzie mogli obserwować. I ktoś tam mnie obserwował i tam, że z Mańkiem naprawdę, bo taki pseudonim, że z Mańkiem naprawdę. Czyli, że ze mną naprawdę coś się dzieje, bo widać tutaj normalne życie, tutaj to i syna ma i tu jakoś się udziela i tu gdzieś tam doszły słuchy, to wtedy mogłem przyjechać, nie, odwiedzić córkę, no i pojechałem odwiedzić ją, jak miała kilkanaście lat. No i wyszła i tak w ogóle tam nie było słów na początku, tylko przytuliliśmy się, nie. No i to był... Słuchaj, to jest takie, ciężko opisać sytuację, gdy spełnia się twoje marzenie, które wiele lat sobie tłumaczyłeś, że się nie spełni już, nie, że to straciłeś. No i ciężko to opisać słowami, nie? Uważam, że jakbym tu ci zaczął opisywać to słowami, to te słowa i tak by nie oddały tego, co wtedy czułem ja i pewno i córka, nie? Córka miała 16-17 lat, nie? Wiem, że to tak dziwnie brzmi, co to za ojciec, że po tylu latach. Nie jest tak, ja po prostu nie chciałem na siłę wchodzić, to co zburzyłem, musiałem uszanować. Oni się też mnie bali, zwłaszcza żona i ten, nie? Bali i na siłę nie chciałem nic robić i... Raz już coś zepsułem i to porządnie, nie chciałem zrobić tego drugi raz. Dzisiaj jest tak, że mamy kontakt, odwiedzamy się, wszystko jest już dobrze, nie? Wyjaśniliśmy sobie, ona mi wybaczyła to wszystko i nie wracamy do tych rzeczy i żyjemy. Ona się cieszy, że odzyskała tatę. Ja się cieszę. Wiesz, że ja byłem w jej sytuacji podobnej? Może nie identycznej, podobnej. O moim dzieciństwie ci opowiem. Ja się urodziłem, gdzie moi rodzice już mieli problem z alkoholem. Mama i tata. Bywały takie sytuacje, że ja miałem 4 latka. Ojciec gdzieś tam albo siedział w więzieniu, albo gdzieś tam w ciągu był. I matka była w ciągu. I na 2-3 dni zostawałem sam, jako 4-latek w domu. Wiem to, bo sąsiedzi mówili, że... Ja bym tego nie pamiętał, tylko sąsiedzi mówili, kiedy mnie odbierali, że bywało tak, że Mariuszek, czyli ja, w piżamie chodził po klatce schodowej, pukał, czy by ktoś mu chlebka dał. Nie? I w wieku 6 lat przez sąd zabrano mnie do rodziców mojego taty. To był Koszalin, a moi dziadkowie mieszkali w Darłowie. I przez sąd zabrali mnie. Oczywiście w związku z tym, że to było rodzice mojego taty, to wszystkie winy zwalali na mamę, że to ona go rozpiła, co było nieprawdą. Teraz ja to wiem, ale ona, nastawiali mnie źle dziadki na nią, ale też ich rozumiem, bo to ich syn stoczył się, ona winna i tak dalej. Ona nie miała prawa w ogóle mnie odwiedzać. Później za alimenty chyba ją zamknęli do więzienia. Chyba za alimenty. Nie wiem za co dokładnie. Wiem, że się działa, bo pisała do mnie listy z więzienia. I te listy zaczynały się, piękny rysunek zawsze był. Piękny, kolorowy rysunek. I kochany syneczku. A dlaczego pamiętam te kochany syneczku? Bo dziadki zawsze wyśmiewali to. Zobacz, jaka suka pisze kochany syneczku, nie? A ona, gdzie ona była, jak ciebie poczuły, i takie te. A przecież się nie dopuszczali, ale okej. Okay. Ostatni raz ona mnie widziała, jak miałem 6 latek. Minęło 6, czyli połowa mojego życia kolejne, czyli jak miałem 12 lat. Postanowiłem ją odwiedzić. Potajemnie poszedłem na Wagary, wsiadłem w autobus, a to jest 36 km PKS-em do Zdarowa, do Koszalina. I widziałem, jak się wysiada, bo ja czasami już nawet do przedszkola chodziłem sam, jak mama była pijana. I tak samodzielność sobie wyrobiłem. I trafiłem, miałem 12 lat, poszedłem do tego bloku, do tych drzwi, gdzie mieszkałem. Pukam do drzwi i otwiera mi mama. Stoi przed nią 12-letni chłopiec. Niespodziewanie. W ciągu dnia. Myślałem, że powie, synku czy coś, ona tak, a pan do kogo? Nie? To powiem ci, że tak, to taka pierwsza siekiera w życiu, w serce, to była taka pierwsza siekiera, jaką pamiętam. Ja mówię, i sobie wpadłem na pomysł, że zapytam o tatę, nie? Bo mówię tak, jak powiem, to ja, Mariusz, to ona może mnie nie chce widzieć. Może dziadki mieli faktycznie rację, że jak powiem, to ja twój syn, to ona... No i co z tego, nie? Może dziadki mieli rację. No to o tatę zapytam. Mówi tak. A czy jest tata? A ona do mnie, ale jak twój tata ma na imię? To ja mówię Jurek. Jak powiedziałem Jurek, wtedy tak spojrzała i innymi oczami na mnie się rozpłakała i rzuciła mi się na szyję, nie? Także też przeszedłem po tej stronie taką sytuację. No.
Pamiętam, jak się zaczęło Ojciec and Syn, bo chyba ćwiczyłem coś tam na perkusji, sobie grałem i tata wchodzi i mówi, że może zagramy coś razem, że ja podłączę gitarę i ty na perkusji. No i wymyśliliśmy tam jakiś prosty utwór, jak na tyle, co umiałem. I chyba po tym tata powiedział, że to może byśmy zrobili jeszcze kilka razy takie utwory. I wtedy tata założył kanał Ojciec and Syn i zaczęliśmy te utwory robić. Jeszcze kilka pierwszych chyba na twoim kanale było, na tak. Mariusz Tryba.
I on jeszcze nie miał, pamiętam, siedział na krześle i pedałów tych nie mógł sięgnąć nogami i są te, jak zobaczysz, te sprzed 3 lat i na różne tematyki i się bawiliśmy tak, na przykład szanujmy rolników, że rolnik ma ciężką pracę, tego śpiewamy. Ja tam śpiewam, ja nie jestem żadnym śpiewakiem, ale dla zabawy. I jechaliśmy kręcić teledysk, telefonem oczywiście, później to montowałem, do obory, przy krowach. Gramy, krowy są tu, ten, nie? Jak o diecie, o bibliotece, na różne tematy, bezpieczeństwo nad wodą, na temat nauki angielskiego w szkole, no to są, i kręcimy te dyski, się bawimy, nie? Fajnie i on się przy tym tak wyrobił na perkusji, że zaczęli się tam niektórzy mi nawet interesować, nie? Tam młody tam nawet już teraz na 2 centrale potrafi nawet, od reggae po metal, nie? Też taki jest wszechstronny i no i zabawą go tak zmotywowałem. We'll be right back.
Gdzie się uczyłem grać na gitarze? Jak mi kiedyś zadawali to pytanie, to odpowiadałem tak trochę mniej poważnie, ale było w tym dużo prawdy, że w knajpach. Ja pochodzę z małego miasteczka, Darłowo, i w latach 80. nie miałem od kogo się uczyć za bardzo tam. Do szkoły żadnej muzycznej nie chodziłem. Nie było internetu. Jedyny mój nośnik, jaki dawał mi muzykę, to było radio i kaseta magnetofonowa, którą cofałem. Brałem sobie na przykład kasetę zespołu, który lubiłem, nie? Ma na przykład, wtedy to była Metallica, i na słuch szukałem tego na gryfie i tak się uczyłem podstawy, oczywiście akordów. To tam jakiś kolega czy koleżanka mi narysowała na kartce, ale tych różnych technik uczyłem się sam metodą prób i błędów, tak jak teraz są w internecie widzę, ludzie uczą się skal gitarowych, różnych przewrotów, mają narysowane po kolei, jak to robić. To ja sobie sam to szukałem, nie wiedząc, jak to się nazywa. I do tej pory, jak coś gram, to nie nazywam tego, czy to jest skala taka, czy taka, tylko mam już taki swój jakiś aparat wyrobiony i tak gram. Oczywiście ja już z gitarą mam do czynienia 36 lat i gdy pojawił się internet i gdy ja wytrzeźwiałem, no to troszeczkę też zacząłem się inaczej uczyć, dalej się rozwijać, nie? Chociaż mówię, moja droga była inna niż taka przeciętnego gitarzysty, co to słychać nawet na moim graniu i może... A czy właściwie jestem samoukiem, naturszczykiem i nigdy nie miałem nauczyciela, nigdy. Ja w ogóle bardzo kochałem instrumenty, grałem wtedy trochę na trąbce w orkiestrze dętej, na pianinie się uczyłem sam, na kartce narysowałem w skali 1:1 klawiaturę i tak się uczyłem, a w czasie prób na trąbce stało pianino, jak była przerwa, inni szli się tam napowietrzyć, to ja sobie grałem na pianinie. I kolega wyjeżdżał na wakacje z rodzicami i pożyczył mi akordeon. I na tym akordeonie się też uczyłem grać. To było lato, otwarte okno i sąsiedzi słyszeli, jak gram na akordeonie Michała Strogowa, Walce, Noce i Dnie, Fale Dunaju i te różne tam takie szlagiery. I któregoś dnia sąsiad przyszedł, mówi: słuchaj Mariusz, ja mam tutaj gitarę, ona na strychu leży, ty tak ładnie tutaj nam grasz, może chciałbyś na gitarze spróbować? A ja mówię: do kiedy? On mówi: nie, ona jest na zawsze dla ciebie. I to była gitara, pamiętam, taka skrzypcowa, bardzo twarda, ciężko się na niej grało, ale to była moja pierwsza gitara, na której się bardzo, bardzo dużo nauczyłem i powiedziałem do babci tak: babcia, kiedyś zobaczysz, będę najlepszym gitarzystą w Polsce. A moja babcia z szczerą miłością i z troską o mnie mówi tak: nie no Mariuszku, w Polsce może nie, ale na ulicy Kopernika u nas to na pewno. A dodam, że na ulicy Kopernika sami emeryci i renciści mieszkali wtedy. No to taka historia z pierwszą gitarą.
Czy muzyka jest waszym takim wspólnym, ojcowskim, z rodzinnym językiem? O.
No myślę, że tak, bo gdyby tego nie było, to nie wiem, czy by w ogóle powstał ojciec ten syn. I to nam sprawia niesamowitą radość.
A dzisiaj mogliśmy usłyszeć wasze utwory, czy bardziej covery?
Nie, no jak covery? No co, my jesteśmy jacyś amatorzy?
No to głupie pytanie.